Jeszcze spojrzymy na kilka informacji, na taką garść informacji z kartki, z kalendarza. Piątek, 15 grudnia, imieniny obchodzi Antoni, Drogosława, a także Jan i Maksymin. Im wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia. Wschód słońca, no na wschód słońca jeszcze trochę poczekamy i w sumie tak naprawdę, jeżeli zostaniecie Państwo razem z nami przy tym poranku w net, to doczekamy się go o godzinie 7:38. Na zachód poczekamy do 15:23, a to oznacza, że nasz dzień trwa 7 godzin i 45 minut. Jeszcze z ważnych informacji, 15 grudnia w Kościele Katolickim przypada wspomnienie święto błogosławionego Jana Karola Steba, prezbitera, a do końca 2023 roku pozostało jeszcze, wliczając dzisiejszy dzień, 9 dni roboczych i 8 dni wolnych od pracy. To brzmi niesamowicie. Ten rok naprawdę, nie wiem jak jest to w Państwa przypadku, ale mi uciekł bardzo szybko. Mam wrażenie, że jeszcze przed momentem wracałam z wakacji tutaj do Warszawy, pakowałam swoje rzeczy. Teraz już jest grudzień, to już końcówka roku, przed nami piękne święta. No z perspektywy świąt oczywiście katolickich, może nie te najważniejsze, ale z perspektywy takich świąt chyba, które są celebrowane, które są takim ogromnym świętem rodzinnym, no to oczywiście Boże Narodzenie chyba można tutaj postawić na śmiało na pierwszym miejscu. I skoro o świętach mowa, to rozpoczynamy utworem takim okołoświątecznym, czerwone gitary, więc trochę klasyki i gramy po polsku. Jest taki dzień. Zapowiadana rozmowa. Jest z nami pan Tomasz Sakiewicz, dziennikarz, publicysta, prezes Telewizji Republika, a także Gazeta Polska. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Dzień dobry.
Panie prezesie, to może najpierw kilka słów na temat wczorajszego protestu pod gmachem Telewizji Polskiej.
Ważne i symboliczne wydarzenie, ponieważ pierwszy protest przeciwko temu, co chce zrobić rząd Donalda Tuska, nowa ekipa władzy, ten rząd 13 grudnia, to jest protest w obronie wolności słowa i to pozostanie już. rząd, który powstał 13 grudnia, sam sprowokował protest w obronie wolności słowa. Nie chodzi tu tylko o media publiczne. No, ja tak no, prywatnie powiem, mieć jak najmniejszy interes w protestowaniu przeciwko likwidacji telewizji publicznej jako prezes prywatnej telewizji. Ale tu chodzi o coś więcej. Po prostu jeżeli pozwolimy zdusić wolność słowa w jednym miejscu, to zduszą ją wszędzie. Ta ekipa idzie po nasze prawa obywatelskie i to zgromadziło setki, jak nie tysiące ludzi. Bardzo chciałem podziękować Klubom Gazety Polskiej, który był organizatorem tego protestu, bo to też jest największy ruch obywatelski w Europie i na każdym zakręcie, w każdej trudnej sytuacji się sprawdza. To są ludzie, którzy w wielu wypadkach wywodzą się jeszcze z opozycji demokratycznej, z czasów Solidarności oraz ich dzieci, często wnuki, ale zawsze gotowe do działania.
To jest tak, że no ten element likwidacji mediów publicznych czy zmiany oczywiście osób, które kierują, zarządzają telewizją, jest jednym z takich elementów szeroko zapowiadanych zmian czy też rozliczania rządów Prawa i Sprawiedliwości, które obecnie są zapowiadane przez opozycję. Więc przejdźmy już może do samej tej polityki. Mieliśmy exposé premiera Donalda Tuska, pytania od posłów, może najpierw kilka słów oceny. No i już tak naprawdę tych pierwszych dni nowych rządów.
To ten rząd miał taki falstart, który nazywa się aferą wiatrakową, znaczy jeszcze nie powstał, a już mieli łączącą ich aferę no, bardzo poważną, bo tam w jednej ustawie było aż kilka afer. Po pierwsze sam tryb powstania tej ustawy bardzo przypomina czasy afery Rywina, kiedy wrzuca się te lub czasopisma, dlatego że tym razem nie chodziło o dwa słowa, a chodziło o dziesiątki słów, różnego typu zapisy, szczególnie te, które dotyczyły wywłaszczania ludzi, możliwości budowania nam wiatraków praktycznie nad głową, bo duży wiatrak nad głową 300 metrów to naprawdę jest niebezpieczne i dla zdrowia, no i bardzo szpecące okolice. Pomijając to, że jest to nieskuteczne z punktu widzenia systemu energetycznego, bo nawet nie jest do tego przystosowane. Znaczy, to zbudowano wiatraki po to, żeby zapłacić niemieckiej firmie, bo to ona jest głównym producentem, a to de facto nie zasiliłoby systemu, bo ten system nie zaabsorbuje tak ogromnej ilości wiatraków w jednym miejscu. To trzeba wydać dziesiątki miliardów na zmianę całego systemu. W Polsce przybyło energii odnawialnej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset razy od czasu rządów Platformy. I jesteśmy jednym z liderów w ogóle wzrostu energii odnawialnej. No ale są też pewne ograniczenia. No, nie da się zmienić całego systemu w ciągu kilku lat i żaden kraj na świecie tego nie zmienił. No chyba, że ktoś, nie wiem, leży na złocie, ropie, diamentach, no ale nawet to im się nie udało.
No i tutaj jeszcze należałoby powiedzieć o kwestii ekologicznych lobbystów, bo to jest dużo szerszy temat, kiedy myślimy o miksie energetycznym
w
Polsce.
To, że do Sejmu jak do siebie wchodzą lobbyści, że oni odpowiadają za posłów, no takich obyczajów nie było nigdy. Znaczy to po prostu, że patrzę na to i podziwiam. Znaczy to oni w kilka tygodni zamienili Sejm w taką stajnię Augiasza. Jeszcze naprawdę nie zaczęli rządzić, jeszcze nie przejęli urzędu, a wtedy też się nie rządzili. I tam już chodzą lobbyści, którzy często prowadzą działania sprzeczne z polskim interesem, jak do siebie. Już te standardy obniżyły się poniżej tego nawet, co było w czasach pierwszego rządu Tuska. A co do jeszcze pozostałych działań, no to, że pierwszą taką decyzją Sejmu było wyczyszczenie Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, no też bardzo symboliczne, prawda? Znaczy, proszę zobaczyć, za co oni się realnie wzięli i co gdziekolwiek realnie zrobili. Lex wiatrak, tak, potem się z tego szybko wycofywali, ale gdyby nie opór, gdyby nie media publiczne, gdyby nie nasze media, to pewnie by to przeszło. Zamiatanie pod dywan sprawy rosyjskich wpływów w Polsce, no i atak na media publiczne. To są takie realne działania, to są te konkrety, tak, o których można mówić, że coś się wydarzyło.
To, co wydaje się być kluczowe z perspektywy no, takiej szerszej strategii Polski, pan wspomniał o kwestiach energetycznych, o tych odnawialnych źródłach energii, jest kwestia atomu czy takich wielkich projektów jak Centralny Port Komunikacyjny. No, jak pan tutaj ocenia szanse na to, że te projekty będą kontynuowane?
Jeśli Polska nie będzie miała w zamian za energię węglową, bo to ma wejść w to miejsce, energii atomowej, to albo trzeba będzie kontynuować produkcję energii z węgla kamiennego, przyjmując coraz większe kary z Unii, bo też ja nie wiem, jak będzie Unia za kilka lat wyglądać, bo ten projekt zdaje się trzeszczy mocno w tej chwili w szwach, ale, Ale jeżeli będzie wyglądać tak jak obecnie, albo będzie jeszcze bardziej scentralizowana, no to praktycznie produkcja energii z węgla kamiennego będzie tak droga, że będzie naprawdę doprowadzić do bankructwa naszą część przedsiębiorstw, albo kupować ją z Niemiec. No bo no, czymś ten ubytek energetyczny trzeba zastąpić. I nawet jeśli by były wszędzie wiatraki, nawet na głowę nam postawili i panele fotowoltaiczne w okna nam wpasowali, to są takie momenty, kiedy nie ma słońca i wiatr nie wieje. No i wtedy trzeba czymś to zrównoważyć. Jeśli się nie idzie równoważyć, będzie kupować prąd z Niemiec. Ale przesył tego prądu na wschód będzie coraz droższy, więc Polska Wschodnia pewnie zostanie w tym momencie, będzie w takim wielkim blackoutie. No to jest taki scenariusz, który wygląda na science fiction, on nam grozi w ciągu kilku lat. No jeżeli nie zaczniemy szybko stawiać tych elektrowni atomowych, to za dekadę będzie posprzątany jeszcze za naszych czasów, już mówię o naszych dzieciach, zacznie padać przemysł, bo to on będzie pierwszą ofiarą. A koszty produkcji w ogóle w Polsce będą najwyższe w Europie, czyli produkcja, która się przenosiła do Polski, zacznie z tej Polski uciekać.
To jeszcze spójrzmy na centralny port komunikacyjny. Wspomniał pan o tym, o Unii Europejskiej, która trzeszczy, kiedy myślimy na razie jeszcze wciąż o tych dwóch największych siłach. Spoglądamy na Niemcy, spoglądamy na Francję. To jest tak, że do tej pory to lotniska w Berlinie, niemieckie lotniska pełniły funkcję tych największych, najbardziej przepustowych w Europie Środkowej. I projekt CPK zakłada, że to właśnie no, nasze lotnisko mogłoby być takim liderem i w Europie Wschodniej, i w Europie Środkowej, kiedy myślimy konkretnie o...
Ja nawet nie wiem, liderem, jednym z większych.
Największym. Takim...
Nawet nie wiem, czy da nam tą pozycję lidera, ale na pewno jednym z większych i bardzo korzystnych dla Polski. Ale ja też na jeden aspekt chciałem jeszcze zwrócić. Realne jednoczenie Europy odbywa się przez to, że ludzie mają ze sobą kontakt, że można przewozić towary. No CPK też jednoczy Europę. Jednoczy, tylko nie jednoczy ideologicznie, nie jednoczy na papierze i politycznie. Ono jednoczy faktycznie. CPK jest najbardziej możliwie europejskim projektem, jak można sobie wyobrazić. Łączy ludzi w Europie. I uderzenie w to w imieniu realizacji niemieckich interesów, bo nie można w to uderzyć, realizując jakikolwiek polski interes. Jest też uderzeniem w prawdziwą jedność Europy. To jest niszczenie jedności również Europy. I muszą sobie z tego zdawać sprawę. Niemcom jest to niewygodne, ponieważ to będzie odbierało im część tych zysków, które mogliby mieć, mając tylko jeden hub w pobliżu, bo Niemcy mają swój hub koło Berlina, robili go 20 lat czy więcej, ale wreszcie go zrobili. I to będzie im odbierało część zysków, ale to też nie jest tak, że to doprowadzi Niemcy do bankructwa. Po prostu Polska też będzie zarabiać na tym, na czym zarabiają Niemcy. No ale oni nie chcą, żeby Polska zarabiała. Oni nie chcą, żeby Polska była czymś ważnym. Znaczy, można zrozumieć, no, że tacy egoistyczni politycy niemiecki, bo polityka niemiecka jest najbardziej egoistyczną polityką w Europie. Znaczy nie liczy się po prostu z interesami innych. I frazesy o jedności, o solidarności, te wartościach europejskich są dla nas, tak, po to, żeby nas gasić. Tam przy podejmowaniu decyzji niczego takiego nie ma. Ale realnie to Europa, cała Europa ma ogromny interes. Nie tylko Polska w tym. I jeszcze jest kwestia militarna. No, jeżeli Polska ma stanowić wschodnią flankę NATO, to przecież my sami nawet z 300-tysięczną armią całej armii rosyjskiej się nie przeciwstawimy. Znaczy jesteśmy w stanie ją zatrzymać, tak jak Ukraińcy, ale wcześniej czy później ta pomoc musi do nas dotrzeć, nawet jeśli będzie to trwało miesiącami. No bez linii przerzutowych, bez lotnisk, bez dobrego transportu kolejowego, bez takich centrów, w których można rozładowywać sprzęt i ludzi przewozić w szybkim tempie. Bo przewiezienie półmilionowej armii, bo tyle trzeba by do Polski przerzucić, jeśli chodzi o siły natowskie, to przecież to są tygodnie, jak nie miesiące. No i duże linie logistyczne, duże porty lotnicze ten czas skracają. Jeśli NATO dojdzie do wniosku, że nie da rady przerzucić sił, to linia obrony będzie na Odrze, nie na Wiśle czy na Bugu.
Bo to jest też jeden z kluczowych projektów, jeżeli chodzi właśnie o kwestie bezpieczeństwa i taki jest budowany i takie są plany, aby uwzględniać też no, taką trudną sytuację geopolityczną, w której Polska się znalazła. Myślę, że jeszcze do tych tematów będziemy powracać. Na razie tutaj postawimy kropkę. Pan Tomasz Sakiewicz, prezes Klubów Gazety Polskiej, prezes Telewizji Republika, publicysta, dziennikarz, był gościem poranka.
Założyciel Klubów, prezesem i Środka Puścińskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobrego dnia.
Dobrego dnia. My także dziękujemy. Drodzy Państwo, mamy 7:26. Poranek Wnet trwa. Dzisiaj gramy już piosenki świąteczne. To teraz kolejny utwór, który wybrał dla Państwa realizator Wojciech Piątek, a my wracamy za moment.
Promocja. Kto w niedzielę rano wstaje, temu w radiu Pan Bóg daje.
O 8 rano audycję Jak dobrze wstać, skoro wnet.
Skowronkujemy jak nie wiem co.
Skowronek 1.
Magdalena Woźniak. Skowronek 2.
Konrad Mędrzecki.
8 rano. W każdą niedzielę. Zapraszamy.
To była autopromocja.
Poranek w Radiu Wnet. I tak, drodzy Państwo, godzina 7.30 na naszych zegarach. Poranek Wnet trwa, a z nami w studio jest profesor Władimir Ponomariow, rosyjski opozycjonista, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, także przedstawiciel Kongresu Deputowanych. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Słuchajcie.
Bardzo nam miło, że dotarł pan do nas do studia, chociaż tematy dzisiaj przed nami trudne, bo będziemy rozmawiać głównie o Rosji. Może zacznijmy od wczorajszego wystąpienia, długiego wystąpienia Władimira Putina.
Ja nie wiem, czy słuchacze psuć nastrój od samego rana tymi bzdurami, o których mówił Władimir Putin. Zresztą ja wczoraj po raz pierwszy w życiu oglądałem, co on mówi. Tylko dlatego, że trzeba rozumieć, co myśli wróg. Wróg, on nie tylko jest wrogiem całej Europy, on jest wrogiem i narodu rosyjskiego, dlatego że horyzonty rozwoju naszego kraju zwięża tak mocno, jak tylko możliwe. Ja nie będę szczegółów mówić, ale zacznę od tego wrażenia, które otrzymałem. Jak zobaczyłem obrazy, to zobaczyłem pytania, które były wyświetlone z tylu Władimira Putina. I tam było jedno z tych pytań. Dlaczego realność Putina, znaczy zwrot był do pana Putina, nie pokrywa się z tą rzeczywistością, w której żyje naród rosyjski. I to właściwie jest hasłem dla całej tej PR-imprezy, którą on zorganizował. Ale niestety on powiedział jedno zdanie, które zaniepokoiło i musi zaniepokoić wszystkich. Он поведел, что Россия не выцовывается с войны в Украине, пуки не будут исполнены все задания, которые они ставили перед собой. А понеже у Путина на початку задание было знищить Украину, а потом он уже в уголе не мог спрецизовать о цьому ході, так на добру справу. В зв'язку з тим, та війна може тривати в нескінченість довго.
Zakładając, że Ukraina ma wystarczająco dużo zasobów, aby jeszcze się bronić, bo faktycznie Putin powiedział wczoraj o tym, że te założenia, te cele strategiczne, które Rosja zakładała, nie zmieniły się i oni się z tego nie wycofują, dopóki Ukraina nie będzie zupełnie pozbawiona już tak naprawdę swoich praw, części tej ziemi, która została zajęta przez Rosję. No i tutaj powstaje bardzo ważne pytanie, bo o ile chyba Władimir Putin wczoraj też powiedział, że nie będzie teraz dodatkowej, przymusowej mobilizacji, bo tych żołnierzy jest jeszcze, zgłosiło się ponad 400 tysięcy rosyjskich żołnierzy.
Ochotników,
tak. O tyle wiemy już, że no, Ukraina jest w skrajnie trudnej sytuacji, bo przecież ten front każdy dzień przynosi ogromne straty, a widzimy też, że Zachód no, gdzieś z takim nieco mniejszym entuzjazmem podchodzi do kwestii pomocowych, bo na tym poziomie deklaratywnym cały czas mówimy o tym, że ta pomoc będzie wysyłana, jest wysyłana, ale też zaczynają pojawiać się głosy, że to już trwa za długo, że czy Unia Europejska na przykład nie ma już wystarczająco zasobów, aby cały czas wysyłać sprzęt?
Proszę pani, w rzeczywistości to jest ten prawdziwy problem. Dlatego, że teraz armia rosyjska liczy ponad 600 tysięcy osób. Ukraina rzeczywiście nie może dostarczyć tyle ludzi do walki z Rosją ze względu na to, że to jest kraj czterokrotnie mniejszy. To jest prawda. To jest prawda. I to mnie najbardziej niepokoi. Niestety teraz wstrzymane, mam nadzieję, że nie na długo, wstrzymane dodatkowe pieniądze na pomoc Ukrainie, na zakup broni. В związku з тим треба всім панствам наново побачити, на що діється. Для того, що Росія в ценах порівнювальних з цінами, які са на заході на бронь, п'ятикротні вище фінансування тієї війни. І в тим розмежі, як Захід допомагав Україні, нема дуже мовити о виграні.
I tutaj pojawia się tak naprawdę kluczowe pytanie z perspektywy Polski, państw bałtyckich, tych państw, które są na tej pierwszej linii frontu zaraz za Ukrainą, no bo tak naprawdę wspomnieliśmy o kilku czynnikach. Po pierwsze, Rosja faktycznie prowadzi teraz politykę już, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, na wpół wojenną, to znaczy
w zasadzie wojenną, niestety. Wszystkie zakłady militarne pracują na trzy zmiany. Znaczy, ciągła produkcja. I w związku z tym widzimy, że kraje Europy Zachodniej niestety nie przeprowadzili tych zmian w swojej gospodarce. A niestety w tej sytuacji nie można iść z powrotem, bo każde porozumienie z Putinem spowoduje kolejne kłamstwa i przeciąganie tej sytuacji ciężkiej, którą on stworzył teraz w Europie.
To prawda, a z drugiej strony nie da się ukryć, że jawi przed nami się niestety taki scenariusz. Wspomnieliśmy o słabnącej Ukrainie. Widzimy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Jest kwestia wyborów prezydenckich, jest kwestia pomocy wysyłanej na Bliski Wschód. Do tego nakłada się pewien rozłam w Unii Europejskiej, czy inne spojrzenie establishmentu, który jest w Niemczech, we Francji. Nieco inna jest perspektywa Polski. Jeżeli założymy, że faktycznie Ukraina będzie musiała, czy będzie zmuszona do tego, aby dogadać się już na jakimś poziomie dyplomatycznym, chociaż to jest trudne słowo w kontekście skali tego, co dzieje się na froncie, ale po prostu oddać część ziem i Putin osiągnie te cele, to jakie jest ryzyko? Pan doskonale zna politykę, pewną agresywną, imperialną politykę Rosji. Jakie jest ryzyko, że nie zatrzyma się na Ukrainie, tylko za 2 czy za 3 lata będzie chciał pójść dalej?
No, w związku z tym ja już wiele razy mówiłem, że ten Kongres Deputowanych Ludowych, który już odbył się 4 razy w Warszawie, my wybraliśmy miejsce Polskę właśnie dlatego, że właśnie liczymy na to, że Polska rozumie problemy niebezpieczeństwa, które stwarza reżim putinowski w największym stopniu w porównaniu z innymi krajami zachodnimi. Każde kichnięcie w Moskwie, w Warszawie odzywa się natychmiast. I na szczęście Polska przez całe prawie 2 lata była na czele oporu przeciw Putinu. I sądzę, że i dalej to będzie kontynuowane. Bo inaczej kraje zachodnie będą w stanie stałego zagrożenia przez reżim putinowski.
To zajrzyjmy jeszcze na kilka chwil w głąb samej Rosji, ale z perspektywy obywatela, z perspektywy tej osoby, w którą też uderzają, czy to sankcje nakładane przez Unię Europejską, czy chociażby na przykład matek, które straciły synów na froncie. Wczoraj przez przypadek Władimir Putin zdradził, że Rosja straciła podczas tej wojny na Ukrainie ponad 300 tysięcy.
314 tysięcy. To ta liczba, którą on przyznaje się.
I o ile na Ukrainie, można sobie wyobrazić z perspektywy nawet psychologicznej, że matka, która straciła syna, ale straciła syna, który walczył o swój dom, który jest bohaterem, może sobie to jakoś wytłumaczyć. W Rosji to jest tak, że pewno ci chłopcy idą na tą wojnę, ale nie mają takiego poczucia, że idą po co, prawda? Woleliby studiować, woleliby zakładać rodziny, woleliby żyć wolno. I pytanie, jak to właśnie jest odbierane przez przeciętnego Rosjanina i czy naprawdę ta propaganda, kremlowska propaganda, znajduje odzwierciedlenie w pewnym zrozumieniu i w takiej prawdzie u przeciętnego Rosjanina?
Proszę panie, podejście patriotyczne, odczucie Rosjan zasadniczo niestety różni się od patriotyzmu Polaków. Każdy przeciętny Polak на ілі, я розумію, народ польський, виходить з того, що він бачить, що край стважа варунки добробиту для кожного поляка. І в зв'язку з тим він розуміє в той спосіб. Я кохам свій край для того, що я кохам той малий кавалик землі, який мам. В Росії, нестети, ненза є так любжимя. Більшість людей з Європи, які приїжджають, вони зачимуються в Москві і в Санкт-Петербургу, але Москва і Санкт-Петербург то не є. Не є ціла Росія. А ціла Росія то є ненза. І вони мушують абстракційні кохати свій край, іначе жити нема поца. Для того, що вокруг вони бачать таком самому ненза. А кожен чоловік потребує якогось позитиву. І в зв'язку з тим, як пропаганда зачина мовити, велика Росія, великі засоби і так далі, він зачина бути думний з того, чого нема. І на тим полега сила в цудослові Путіна. Він потрапив використати той абстракційний патріотизм. І для того треба повідомити, що те дуже пінензи, які отримують родини тих жолнежі, які згинули в Україні, їм заслання уболівання за тих самих хлопаків українських, яких росіяни забіяють. В зв'язку з тим, один з головних акцентів, який кладе опозиція російська, то є витлумачення збороднічого характеру тієї війни з пункту відзення нормального росіянина.
Wspomniał pan o Sankt-Petersburgu. Mi przypomniała się wyprawa już w trakcie wojny na Ukrainie do Narwy. To jest tak, że po jednej stronie Narwa, po drugiej stronie Iwanogorod, niedaleko Sankt-Petersburga. Tak naprawdę
stosunkowo niedaleko.
No i tam myśmy też robili wywiady z Rosjanami, którzy mieszkali, ale jednak w Estonii, nie po stronie rosyjskiej. Naprawdę skala poparcia dla Władimira Putina i wypierania jakby zła tej wojny, kiedy pytaliśmy o Bucza, o Irpień, o Hostomel, o te miejsca, gdzie były popełniane zbrodnie wojenne, była bardzo duża. To było tam stosunkowo 90% głosów za i za poparciem Władimira Putina. Wiemy już, że Putin będzie ubiegał się ponownie o fotel prezydencki. Pytanie, czy to, może o tych kontrkandydatów, czy to jest tak, że kiedy Putin dzisiaj mówi, że ponownie będzie ubiegał się o fotel prezydencki, to nawet nie ma sensu mówić czegokolwiek o jego kontrkandydatach, są oni już pewnym dodatkiem do bo to poparcie jest tak duże.
Proszę pani, jeżeli my wiemy, że prawie 500-tysięczna armia gwardii rosyjskiej, która праві така сама армія, як вальчить в Україні. Вона вальчить зі своїм народом. То трудно очікувати від людей, що вони будуть ще живі повідати. Але на 100% пасивність, бірність росіян є улюбжимі. В зв'язку з тим і Конгрес депутованих людових, і я сам особисто, попером то доцизі, постановили, що не будемо в жоден спосіб брати уділ в тим, що Путін називав виборами, а ми називаємо операцією спеціальну. Для того, що той, який прийде на вибори, він одразу попера збродні путіновському, для того, що вибори будуть і на окупованих землях України. В зв'язку з тим, кожен чоловік, який прийде і буде голосував, він тим самим легітимізує той режим. Але правдом є, що в краях балтицьких дуже люди попирають Путіна. Але то є зв'язано з тим, що там позостали росіяни, то są дети тих, які окупували państwa bałtyckie. I w związku z tym z nimi też trzeba pracować. Ale te Rosjanie, którzy wyjechali, opuścili Rosję po wojnie, to oni na pewno na 100% myślą zupełnie inaczej niż te ludzie, którzy mieszkają w Estonii czy Latwii. Czy, no, na Litwie ich mniej, na szczęście.
To prawda. Myślę, że moglibyśmy jeszcze godzinami rozmawiać i o polityce rosyjskiej i o tym wszystkim, co dzieje się, jeżeli chodzi o tę sytuację geopolityczną. Niestety mamy pewne ramy czasowe. Ja spoglądam na zegarek. Mamy 7:46. Profesor Władimir Ponomariow, przedstawiciel Kongresu Deputowanych Ludowych, rosyjski opozycjonista, był gościem poranka wnet, także związany z Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję i na zakończenie chciałbym złożyć życzenie i noworoczne, i na Boże Narodzenie dla wszystkich Polaków.
Bardzo serdecznie dziękujemy i my także składamy najserdeczniejsze życzenia i panu, i wszystkim także obywatelom Rosji, którzy chcieliby coś zmienić, rozumieją, jak trudna jest ta sytuacja, bo mówimy o ogromnym tak naprawdę państwie, zróżnicowanym bardzo mocno i warto też na to spoglądać w taki sposób. Drodzy państwo, chwila muzyki, a za momencik przeniesiemy się na Bliski Wschód. Sytuacja w Strefie Gazy to jest kolejny punkt zapalny na świecie. Sytuacja bardzo napięta. Mossad, armia izraelska, zaczęła już zalewanie tych tuneli Hamasu. Można powiedzieć, że Strefa Gazy, taki wąski przesmyk 40 km kwadratowych na 10 km kwadratowych też jest dwupoziomowy, tak jak często mówi się o tym, że Starą Jerozolimę można zwiedzać na kilku poziomach. Mamy z poziomu dachów domów, gdzie często na przykład stoją wanny, gdzie wieczorami bierze się kąpiele. Tak niestety tutaj porównanie trudne, ale Strefa Gazy jest też dwupoziomowa, bo cała ta sieć tuneli idzie przez niemalże całą powierzchnię Strefy Gazy. To są tunele, w których obecnie znajdują się zakładnice Hamasu, ale w których znajduje się Hamas, ale także niestety prawdopodobnie znajdują się tam zakładnicy izraelscy. Stąd cała dyskusja na temat teraz zalewania tych tuneli wodą z morza. O tym wszystkim porozmawiamy za kilka chwil, ale teraz chwila muzyki. stronę konfliktu na Bliskim Wschodzie. Mamy już połączenie z kolejnym gościem, pan Michał Wojnarowicz, ekspert do spraw bliskowschodnich, związany z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Pani redaktor.
Zacznijmy może najpierw od kilku słów na temat sytuacji w samej Strefie Gazy, ale najpierw nie sytuacja humanitarna, a ta wojskowa, ta związana z rozpoczęciem całego tego procederu zalewania tych tuneli Hamasu. Na jakim to jest etapie? Co my w ogóle wiemy?
No wedle informacji medialnych Izrael miał przystąpić właśnie do przepompowywania wody morskiej do tuneli, tak żeby zalecić czy nie możliwe z nich korzystanie po stronie Hamasu. No ciężko oczywiście zweryfikować jakby skuteczność póki co tych doniesień. Jesteśmy trochę zdani na informacje izraelskiej armii. Niemniej no, pojawiają się też doniesienia o tym, że taka operacja, pomimo że skuteczna w swoim zamiarze, bo już Izrael wcześniej też taką metodę te tunele wyłączyć z użytku, jednak niesie ze sobą bardzo duże zagrożenie, jeśli chodzi na przykład o zasoby wodne w samej Strefie Gazy. Tak, to jest jednak obszar, gdzie biorąc pod uwagę też głębokość niektórych tych tuneli, no, narażone są po prostu te ujęcia wody pitnej, z których korzysta ludność cywilna, i to też być może będzie kolejny po prostu tak naprawdę cios w sytuację humanitarną.
No właśnie, bo pojawiło się też sporo protestów, przede wszystkim te związane ogólnie z sytuacją humanitarną i to, o czym pan wspomniał, ale też rodziny zakładników przetrzymywanych przez Hamas bardzo protestowały w takiej obawie, że w tych tunelach nie znajdują się nie tylko bojownicy Hamasu, ale także właśnie owi zakładnicy.
No tu jest trochę z jednej strony można mówić, że istnieje jednak pewien rozpoznanie ze strony izraelskiej, czy właśnie w tych danych tunelach, czy te tunele są akurat konkretnie przystosowane właśnie do przetrzymywania jeńców. Z drugiej strony to jest być może element presji, bo też Izrael zdaje sobie sprawę, że zakładnicy są dla Hamasu obecnie najcenniejszą walutą, najcenniejszym źródłem nacisku tak naprawdę, więc ten zasób będzie Izrael, Hamas chronił, tak? Więc być może ci zostali już z tych miejsc ewakuowani. Na pewno też presję zwiększa fakt, że jest coraz więcej doniesień powiadomień, tak, o odkryciu ciał zakładników, tak, o tym, że spora liczba to tak naprawdę są już osoby, no, które zmarły, tak, w ostatnich tygodniach, także tutaj faktycznie te obawy, czy właśnie te naciski presji ze strony rodzin zakładników będzie z pewnością jeszcze bardziej rosła na władze izraelskie, no i też jakby na społeczność międzynarodową.
Pojawiły się w przestrzeni medialnej informacje, że wszystkie te ataki na infrastrukturę cywilną, ogromna już tak naprawdę klęska humanitarna, o której można mówić, bo to nie tylko brak dostępu do mediów, do bieżącej wody, często do jedzenia, ale to też choroby, które niestety bardzo szybko zaczynają szerzyć się na tej małej, wąskiej powierzchni w Strefie Gazy, ale że to wszystko powoduje większe poparcie przez cywilów dla Hamasu.
Jest tutaj ten element, przy czym o ile spojrzymy na ostatnie badania statystyczne, jakie zostały przeprowadzone w środowisku palestyńskim w Strefie Gazy, ale też na zachodnim brzegu, to widać to wsparcie do Hamasu, które skokowo rośnie, ale na zachodnim brzegu właśnie. Poparcie dla takie polityczne poparcie też dla działań przeprowadzonych 7 października. Jeśli chodzi o te statystyki dla Strefy Gazy, no to tamta ludność jest jednak mimo wszystko dużo bardziej, mówiąc optymistycznie, sceptyczna wobec Hamasu. Niemniej to poparcie tam się utrzymuje. Też wiadomo, że badania tam obecnie są obarczone kilkoma dużymi zastrzeżeniami, błędami po prostu pomiaru, bo ta sytuacja w tej enklawie jest właśnie skrajnie trudna, jak to pani redaktor zauważyła. No ale też z jednej strony, i co też chętnie podają dalej przekaz izraelski podaje dalej, no widać pewne rysy w tej władzy Hamasu, tak? Czy są w stanie oni jeszcze ciągle utrzymać porządek, kontrolę nad tymi terytoriami, które jeszcze są w ich ładaniu. No to jest właśnie że z tym, od czego wyszliśmy, czyli ta skrajnie trudna sytuacja humanitarna, przypadki rozgrabiania pomocy, która tam dociera, jednak cały czas ta wąska, ale jednak stróżka płynie przez przejścia z Egiptem, więc faktycznie tutaj jest jeszcze wiele elementów, do tego jeszcze też bardzo prozaiczna rzecz, zima, ulewy, tak, które są jakby integralną częścią tej pory roku w tym obszarze, więc jakby sytuacja będzie się pogarszać jeszcze bardziej.
No właśnie, jaki tutaj jawi nam się scenariusz albo kilka scenariuszy dla Strefy Gazy?
No póki co wydaje się, że jakby no kontynuacja tej obecnej sytuacji, Hamas jeszcze stawia opór w północnej części, gdzie no prawie miesiąc operuje armia izraelska. Amerykanie naciskają, i to wieloma kanałami, na to, żeby to izraelskie zaangażowanie w Gazie zmieniło swoją formę, żeby to było bardziej precyzyjne, mniej takie masowe. Masowe działanie, żeby właśnie to się nie odbijało na ludności cywilnej, jakby te odezwy administracja Bidena, łącznie z tym prezydentem, kieruje właśnie wieloma kanałami, ale znacznie zapewnia o wsparciu, także Izrael ma jeszcze parę, znaczy właśnie ciężko weryfikować, tak, no ale powiedzmy parę tygodni na kontynuację tych działań w tej danej formie, no ale też trochę jeszcze brak sygnałów mówiących o tym, że są jakoś bliżej tego deklarowanego celu, że Hamas jest bliższy pokonania, a jego przywództwo schwytania kapitulacji zakładnicy uwolnienia.
To jeszcze spójrzmy na reakcję Stanów Zjednoczonych. Czy można powiedzieć, że trochę ta narracja się zmienia, która płynie z Białego Domu? Ostatnio wywiad Stanów Zjednoczonych no, ocenił, że na przykład ta broń, amunicja, która jest używana przez Izrael, te pociski, które spadają na Gazę, to są tak zwane bomby nakierowane i stanowią one ogromne zagrożenie dla ludności cywilnej. Nie powinny być one używane. Czy coś tutaj się zmienia w tej retoryce Stanów Zjednoczonych i jest jakaś szansa na to, że będą pewne naciski, aby jednak no, poprawić sytuację ludności cywilnej?
Amerykańska retoryka określiła ją jako, powiedzmy, zbliżoną do tego, jaka ona była od początku konfliktu, niemniej jej intensywność trochę rośnie, bo mamy faktycznie takie komunikaty, o których pani mówiła, właśnie tu dane wywiadu, wysłała Joe Bidena o tych masowych bombardowaniach, a z drugiej strony mamy właśnie dementi ze strony Departamentu Obrony w sprawie właśnie tych słów Bidena, ponieważ było to jakoś tam inaczej sformułowane. Mamy słowa też przedstawiciela amerykańskiej administracji mówiącej o tym, że USA nie byłyby w stanie lepiej chronić cywili, gdyby prowadziły takie działania jak Izrael, więc jakby jest taki dwugłos, tak sobie właśnie presja, z jednej strony właśnie takie dość mocne sformułowania, też te pewne działania dyplomatyczne, na przykład wymierzone w najbardziej radykalnych osadników żydowskich, przynajmniej stworzenie się takiej możliwości działania, a z drugiej właśnie jednak takie zapewnienia, że no jednak Ameryka ciągle stoi i jakby jest zrozumienie dla izraelskich argumentów, także myślę, że to będzie dalej kontynuowane, niemniej jednak widać to jednak coraz kurczącą się cierpliwość strony amerykańskiej, no jakby to te wszystkie jakby polityczne bóle związane właśnie z tą sytuacją też na poziomie wewnętrznym.
To jeszcze na zakończenie spójrzmy może na Turcję, ale to też w kontekście Stanów Zjednoczonych. Recep Erdoğan rozmawiał z prezydentem USA, przekazał, że rozejm w Strefie Gazy w praktyce zależy tylko i wyłącznie od Stanów Zjednoczonych. A czy to jest tak, że w ogóle jeszcze kiedykolwiek będzie można wrócić do rozmów o tym rozwiązaniu dwupaństwowym, że jest jeszcze jakakolwiek szansa, aby rozwiązać ten spór no, na poziomie dyplomatycznym, politycznym?
Szansa zawsze jest, ale to wymaga oczywiście dużej odwagi politycznej, dużej wiarygodności politycznej też między sobą, tak, dla zaangażowanych stron. Wydaje mi się, przy obecnym przywództwie zarówno w Izraelu, jak i w tym oficjalnym w zachodnim brzegu, ta idea jest jednak bardzo, bardzo dolna i bardzo też kontestowana. Dodatkowo te badania sondażowe, o których wspominałem wcześniej, czyli jakby to duże poparcie wśród ludności palestyńskiej, tak, dla działań Hamasu, to jest potężny argument dla Izraelu, że no, tu nie ma żadnego partnera i na poziomie politycznym, i na poziomie społecznym, że nie można Palestyńczyków w cudzysłowie nagrodzić państwem za ten atak, tak, który oni popierają. Więc tutaj faktycznie jakiekolwiek szersze próby uregulowania tego konfliktu, rozwiązanie czy nawet podjęcie jakichś negocjacji, to będzie bardzo, bardzo duże wyzwanie. Jednocześnie jest jednak pewne przeświadczenie, że to jest trochę jednak nieuniknione, bo tego konfliktu po prostu, co pokazują ostatnie miesiące, no nie da się zarządzać, nie da się go zamieść pod dywan.
I tutaj na razie stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela, program Bliski Wschód i Afryka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Dziękuję, pani redaktor.
Drodzy państwo, punktualnie godzina 8:00, w studiu jest już Jakub Duszak, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Wnet.
Poranek w Radiu Wnet. Reklama. Cotygodniowy raport giełdowy w Radiu Wnet. Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami na giełdzie? Czy interesują Cię inwestycje, strategie finansowe i analizy rynkowe? Słuchaj nas w każdy poniedziałek o 12:45.
Partnerem audycji cotygodniowy raport giełdowy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Czas ucieka, a ty nie masz jeszcze prezentów. Wszystkie prezenty wydają ci się zbyt prozaiczne. Spokojnie. Odwiedź afrykański sklep Amakuru. sklep.salvatti.pl. Tam znajdziesz oryginalne prezenty dla najbliższych. sklep.salvatti.pl. Zamów, a prezenty same przyjadą do ciebie. sklep.salvatti.pl.
Po reklamie.
Dzień dobry, 8.1 w tym wydaniu wiadomości. Nowa władza chce ograniczyć wolność słowa, twierdzi Tomasz Sakiewicz. Weto Orbana i Ukraina bliżej Unii. Zakończył się pierwszy dzień szczytu Rady Europejskiej oraz Biden rozmawiał z Erdoganem o Szwecji. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
To ważne i symboliczne wydarzenie, tak, na temat wczorajszego protestu pod siedzibą TVP mówił redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz.
Rząd, który powstał 13 grudnia, sam sprowokował protest w obronie wolności słowa. Nie chodzi tu tylko o media publiczne. Jeżeli pozwolimy zdusić wolność słowa w jednym miejscu, to zduszą ją wszędzie. Ekipa idzie po nasze prawa obywatelskie.
W poranku wnet mówił redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz. Putin podczas wczorajszego przemówienia powiedział jedną rzecz, która musi zaniepokoić wszystkich, powiedział w poranku wnet przedstawiciel Kongresu Deputowanych Władimir Ponomariow.
Он powiedział, że Rosja nie wycofa się z wojny w Ukrainie, póki nie będą spełnione wszystkie zadania, które oni stawiali przed sobą. A ponieważ u Putina na początku zadania było zniszczyć Ukrainę, a potem on już w ogóle nie mógł sprecyzować, o co mu chodzi. W związku z tym ta wojna może trwać w nieskończoność.
Mówił przedstawiciel Kongresu Deputowanych Władimir Ponomariow. Wszystkie rozmowy na Wnet FM. Prezydenci USA i Turcji rozmawiali o ratyfikacji wniosku o przystąpienie Szwecji do NATO, poinformował o tym rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby. Jednym z tematów rozmowy była też sprawa sprzedaży Turcji przez USA myśliwców F-16. W oficjalnym komunikacie Biały Dom poinformował, że Biden i Erdogan rozmawiali o wadze jak najszybszego przyjęcia Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego oraz zwiększenia interoperacyjności Turcji z NATO. Przedstawiciel Białego Domu nie ujawnił, jaka była konkluzja rozmowy prezydentów w tej sprawie. Turcja zwróciła się do USA o sprzedaż 40 myśliwców F-16 i 79 zestawów modernizacyjnych dla obecnej floty tych samolotów. Wartość kontraktu miałaby opiewać na kwotę 20 miliardów dolarów. Biały Dom popiera sprzedaż, ale Kongres jak dotąd nie wydał zgody na transakcję. Premier Węgier Viktor Orbán zawetował przyjęcie nowego wsparcia budżetowego Unii Europejskiej dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro. Weto wobec dodatkowych środków dla Ukrainy, weto wobec rewizji europejskiego wieloletniego budżetu. Powrócimy do tej kwestii w przyszłym roku po odpowiednich przygotowaniach, poinformował w nocy szef węgierskiego rządu w serwisie X. Na 50-miliardowy pakiet składa się 17 miliardów euro bezzwrotnych dotacji i 33 miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek. Agencja AFP przypominam, że wcześniej Orbán nie skorzystał z prawa weta wobec decyzji unijnych przywódców o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Według portalu Politico Orbán opuścił salę przed głosowaniem, by umożliwić jednomyślność. Dziś w Brukseli ma dojść do spotkania premiera Donalda Tuska z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Początkowo planowano, że rozmowy w tej sprawie, w sprawie odblokowania pieniędzy z KPO, rozpoczną się o godzinie 8. Spotkanie zostało jednak przesunięte na godzinę 9.30. O zmianie godziny poinformowała dziennikarzy Komisja Europejska. Izraelskie siły specjalne odnalazły ciało jednego z zakładników uprowadzonych przez Hamas 7 października. Był to 28-letni Elia Toledano, porwany podczas festiwalu muzycznego przy granicy Strefy Gazy. Jak podała izraelska armia, tożsamość zmarłego ustalili specjaliści. Przyczyn jego śmierci nie podano. Szacuje się, że w rękach terrorystów z Hamasu pozostało jeszcze około 130 izraelskich zakładników.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Volk.
Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Dziś miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie, w centrum i nad morzem także deszczu i mrzawki. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, około 2 w centrum, do 4-5 stopni na zachodzie i nad morzem.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Kamil Kowalik. Legia Warszawa zrobiła, co do niej należało, a nawet więcej, bo wystarczył remis, a legioniści wygrali u siebie z AZ Alkmaar 2-0 i meldują się w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. Piękne asysty Josue, to on właśnie asystował przy obydwu trafieniach Legii Warszawy. No a ci, którzy te bramki strzelali, to 34. minuta Juri Ribeiro i 81. Blasz Kramec. Legia Warszawa wygrywa i Legia Warszawa czeka na swojego rywala w jednej 16. Ligi Konferencji Europy. To powrót do fazy pucharowej europejskich pucharów dla Legii po 7 latach. Na kogo trafi Legia? O tym dowiemy się, tego dowiemy się w poniedziałek. Losowanie w Szwajcarii w nią, a Legia może trafić m.in. na Olympiakos Pireus, Ajax Amsterdam, Real Betis, czy nawet na Sturm Graz, który to grał przecież w Lidze Europy z naszym Rakowem. No a Raków wczoraj kończy przygodę z europejskimi pucharami w stylu naprawdę wręcz fatalnym. 0-4 przegrywa Raków u siebie z Atalantą, u siebie, czyli w Sosnowcu. No a co więcej, to Atalanta i tak grała bez kilku podstawowych piłkarzy. Raków na ostatnim miejscu w grupie D Ligi Europy i to sprawia, że Raków już nie zagra w przyszłym roku w europejskich pucharach. Jeśli chodzi o bilans w tym pierwszym sezonie Rakowa w pucharach europejskich, jedna wygrana, jeden remis i 4 porażki. Międzynarodowa Federacja Tenisowa wybrała mistrzynię i mistrza świata 2023. Tenis to jedna z tych dziwnych dyscyplin, w których nie ma jako takich zawodów, które wyłaniają najlepszego tenisistę czy najlepszą tenisistkę globu. Robi to Międzynarodowa Federacja Tenisowa. Jest to sprawa uznaniowa. Została wybrana na mistrzynią świata Aryna Sabalenka, Białorusinka, mimo iż jedynką światowego rankingu jest Iga Świątek. Sabalenka wygrała w tym roku Australian Open, a w pozostałych 3 turniejach wielkoszlemowych zawsze dochodziła co najmniej do etapu półfinału. Występy w Wielkim Szlemie są odzwierciedleniem konsekwencji, jaką Sabalenka wykazywała się przez cały 2023 rok. We wrześniu została nawet po raz pierwszy w karierze liderką zestawienia WTA, czytamy w oświadczeniu Międzynarodowej Federacji Tenisowej. A jeśli chodzi o mistrza świata, ten tytuł został po raz 8 przypisany Nowakowi Djokovicowi. Zaksa Kędzierzyn-Koźle z kolejnym bardzo poważnym osłabieniem. Przedwczoraj w meczu Ligi Mistrzów Zaksy z belgijskim Lozerale kontuzji nabawił się Aleksander Śliwka. Wczoraj klub podał oficjalną informację. Aleksander Śliwka doznał złamania drugiego palca lewej ręki. Niestety w związku z urazem kapitan grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle kapitana czeka kilkutygodniowa przerwa. Mistrzowie Europy kontuzjowani bardzo, bardzo często. 5 na ten moment zawodników Zaksy z kontuzjami, a 3 z niedoleczonymi kontuzjami, czyli w sumie 8 wykluczonych. No i teraz 9 Aleksander Śliwka. Kolejne wiadomości za godzinę. Zapraszam.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Piękny prezent, dodatkowy, dla miłej ci osoby. Pasuj ją na kapitana, admirała lub bosmana. Tak dołączy do załogi pięknej łodzi, której drogi po wolności płyną w falach. Dołącz prezent i to zaraz.
Podaruj komuś bliskiemu rejs naszą żółtą łodzią podwodną w formie kuponu podarunkowego na patronite.pl/radiownet.
sklep.kamilkowalik.pl. Zamów, a prezenty same przyjadą do ciebie. sklep.salvatti.pl.
Po reklamie.
To tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
I tak, drodzy Państwo, 8.14, a gościem wywiadu wnet pan Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam panią, witam państwa, kłaniam się.
Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Jaki komentarz?
Dobrze się stało. Szkoda, że Gruzja otrzymała tylko status kandydata, że nie objęto tymi rozmowami akcesyjnymi już od razu Tbilisi, które jest przecież podobnie jak Ukraina i Mołdawia po części okupowane przez rosyjskie wojska. Mówię tutaj o Osetii Południowej i Abchazji. Natomiast na pewno to jest krok naprzód. Chciałbym wierzyć, że wypowiedzi takich polityków jak kanclerz Scholz, premier Holandii Rutte, jak prezydent Francji Macron, jak MSZ-u Austrii Schallenberg jeszcze niedawno mówiły, że Ukraina nie powinna wchodzić szybko w Unii Europejskiej, zostaną zweryfikowane. Przynajmniej to należy Kijowowi zaoferować w sytuacji, gdy no, na przykład amerykańska pomoc dla naszego wschodniego sąsiada stoi pod coraz większym znakiem zapytania.
Jak czytać, jak ocenić zachowanie Viktora Orbana, który tak naprawdę opuścił szczyt? Wiemy, że Węgry były przeciwne akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.
Ta decyzja o wyjściu premiera Węgier ze szczytu umożliwiła, co podkreślam, jednomyślność była konieczna, no ale Budapeszt pokazał, że trzeba twardo negocjować z Brukselą, Unią Europejską jako taką i jej głównymi rozgrywającymi. Przecież przypomnę, że nie ma przypadków w przypadku polityki zagranicznej. Decyzja Brukseli sprzed 2 dni o uruchomieniu 10 miliardów euro dla Węgier, no i wejście Orbana tak, aby można było tą decyzję o pomocy dla Kijowa jednomyślnie podjąć. Koincydencja jest oczywista. Ktoś może krytykować politykę transakcyjną czy politykę kupiecką premiera Węgier, no ale on walczy o interesy własnego kraju, a więc można powiedzieć, że wilk syty, owca cała. No tyle, że zwracam uwagę, że tutaj tę operację przeprowadzali głównie Niemcy z poparciem Francuzów. Więc to oczywiście jest pewien minus, bo przez to wzrasta rola tych dwóch państw w UE27.
Wiemy też, że Viktor Orban zdecydował o zablokowaniu porozumienia w sprawie pomocy, w sprawie tej nowej pomocy finansowej dla Ukrainy. Chodzi aż o 50 miliardów euro. Co tutaj więcej możemy powiedzieć? Czy ta pomoc faktycznie zostanie zablokowana?
No, po pierwsze, to Unia Europejska znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i uwaga, 2/3 tej pomocy, o której pani mówi, to miały być pieniądze, które Unia Europejska najpierw musi pożyczyć. Tylko 1/3 to są pieniądze, które są no, teoretycznie w budżecie gotowe na to. To pokazuje, że Unia jest pod kreską i musi się zapożyczać, żeby przekazać pieniądze dla Ukrainy, a te pieniądze mają być przeznaczone, warto to powiedzieć słuchaczom, przeznaczone na pensje dla pracowników oświaty, szpitali, przedszkoli, żłobków, na emerytury. Ja myślę, że do kompromisu dojdzie, natomiast pewnie większym zmartwieniem jest pad w Ameryce, który uniemożliwia przekazanie pomocy militarnej wcześniej Ukrainie obiecanej. To zresztą pokazuje, że rzeczywiście ta wojna na Bliskim Wschodzie, wojna w Izraelu, wojna izraelsko-palestyńska przesunęła priorytety Ameryki, bo akurat w tej sprawie, sprawie pomocy dla Izraela, republikanie i demokraci są zgodni, natomiast nie są zgodni w sprawie pomocy dla Ukrainy.
To skoro o tym mowa, nie wiem, czy słuchał pan poseł wczorajszego przemówienia, wystąpienia Władimira Putina. Może tylko podkreślę w kilku słowach to, co chyba najważniejsze z perspektywy sytuacji na Ukrainie. Putin przekazał, że Rosja się nie wycofuje. Rosja posiada wystarczająco dużo rezerw, także wojskowych, aby nadal Ukrainę atakować i że wszystkie te cele strategiczne, które były zakładane od początku, są niezmienne. To oznacza, że Rosja będzie kontynuowała ataki na Ukrainę, a Ukraina niestety słabnie. Pan wspomniał o tym pacie, jeżeli chodzi o pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych. Jak to wygląda z perspektywy Unii Europejskiej? Jakie tutaj są nastroje dotyczące wysyłania pomocy Ukrainie?
Nie trzeba słuchać przemówienia Putina, żeby te fakty znać. Ja dokładnie 3 dni temu w Parlamencie Europejskim mówiłem o skali pomocy dla Ukrainy ze strony Zachodu. Zachód przekazał w ciągu roku 300 czołgów. W tym czasie rosyjski przemysł zbrojeniowy przekazał ich 700. A to przykład jeden z wielu, ale też rosyjska propaganda, trzeba powiedzieć, że jest bardzo skuteczna, gdy chodzi o samych Rosjan. Nie było jeszcze takiego oblężenia szkół kadeckich. Na zasadzie dzieciaków, nastolatków i rosyjskich, jak to jest w tej chwili. Będą wiosną wybory prezydenckie w Rosji. Wiadomo, że to szopka, ale po tych wyborach wygranych przez oczywiście Putina, Putin, to wie każdy, kto się tym interesuje, a szef delegacji Unia Rosja, jak ja wiedzieć powinien, tym bardziej rozpisze powszechną mobilizację, a więc będzie miał nowe siły. No, Ukraińcy mają z tym duże problemy, stąd walka z korupcją, polegającą także na tym, że młodzi Ukraińcy wykupowali się od armii po to, żeby na przykład wyjechać na Zachód, nie musieć walczyć. No, to wszystko pokazuje, że też idzie trudny czas w Europie Wschodniej, bo jest dla mnie pewne, że czas nie pracuje na rzecz Ukrainy, jak to różne media w Polsce zresztą, żeby było jasne, i te liberalno-lewicowe, i te prawicowe przez wiele miesięcy podawały w nagłówkach. Niestety tutaj te zaplecze demograficzne, a także przemysłowe jest po stronie Rosji. Tym bardziej trzeba tę pomoc dla Ukrainy w naszym dobrze pojętym Polski i Zachodu interesie przekazywać. Tym bardziej, że w moim przekonaniu, a to jest przekonanie nie tylko moje, Rosja się na Ukrainie nie zatrzyma. To nie chodzi o straszenie, tylko chodzi o pewną logikę. Rosja, przemysł rosyjski jest nastawiony na tryb wojenny i po prostu oni będą chcieli pójść dalej.
To teraz spójrzmy na interes Polski, ale w kontekście relacji między Polską a Unią Europejską. Nowo zaprzysiężony premier Donald Tusk przebywa w Brukseli na szczycie Unii Europejskiej. Pojawiły się informacje, że prawdopodobnie teraz rozmawia z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i podaje, że być może dzisiaj szef rządu złoży wniosek o pierwszą płatność prawie 7 miliardów euro z KPO.
No tak, to jest coś, czego się można było spodziewać. Ja nie przypadkiem powiedziałem już o tym, że Unia Europejska uruchomiła kwotę większą niż dla Polski, dla Węgier, mimo że, uwaga, nic się nie zmieniło, gdy chodzi o kwestię praworządności na Węgrzech. Nie zostały to wprowadzone żadne ustawy, których domagała się Unia, dotyczące chociażby deoligarchizacji. Były zarzuty wobec Węgier, których wobec Polski nie było, o korupcję środków unijnych. To nie zostały wycofane, ale środki są. To pokazuje, że Unia Europejska traktowała sprawę praworządności w przypadku i Węgier, i Polski absolutnie instrumentalnie i w gruncie rzeczy jako pewną piłkę w brudnej wyborczej grze. Po prostu w przypadku Polski chodziło o zmianę rządu, aby ten, który będzie, no, jadł z ręki, był bardziej do strawienia dla Brukseli, czy dla też tych playmakerów unijnych typu Niemcy czy Francja. I to się właśnie stało i to się właśnie dzieje na naszych oczach, co oczywiście nie oznacza, żeby było jasne, że będzie sianka w relacjach Polska-Unia, bo przecież cele gospodarcze i jakieś mierze polityczne Berlina, Paryża pozostaną bez zmian. Przecież chodzi o to, żeby Polska wróciła do tej roli wcześniejszej dostarczyciela taniej siły roboczej, żeby Polacy dalej jechali zbierać paragi, żeby Polska nie była krajem, który ekonomicznie wyprzedza, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca, kraje dawnej piętnastki, dawnej EWG. Jak to się stało za rządów PiS-u w przypadku Grecji, Portugalii, myśmy teraz doścignęli Hiszpanię, jesteśmy blisko Włoch. No, chodzi o to, żeby tą konkurencyjność Polski zmniejszyć. Więc ja myślę, że będzie taki honeymoon, miesiąc miodowy w naszych relacjach, ale on będzie obejmował, uwaga, nie przypadkiem, czas, który pozostaje do wyborów samorządowych, europejskich i może jeszcze prezydenckich w Polsce, a potem znowu Unia zacznie przykręcać śruby, bo podkreślam, konkurencyjna Polska, także ze środkami unijnymi, nie jest w interesie istotnych, kluczowych graczy w Unii.
W Brukseli dzisiaj już drugi dzień szczytu Rady Europejskiej. Wspomnieliśmy o Ukrainie. Jakie jeszcze ważne tematy były poruszane wczorajszego dnia? Jaki jest plan na dziś?
No, może powiedzmy o tym, co było przedwczoraj. Ważny szczyt, który odbywa się co roku. Raz po stronie Unii, raz po stronie Bałkanów Zachodnich, właśnie szczyt Unia Bałkany Zachodnie. To jest kwestia akcesji, poszerzenia Unii o takie kraje jak Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, ewentualnie Albania. Te kraje miały obiecane pod koniec zeszłej dekady, bo też sam uczestniczyłem w takich bardziej deklaracjach publicznych, że wejdą te państwa pod koniec następnej dekady, czyli w roku 28-29. Potem to zostało zablokowane dosłownie dwa miesiące przed napaścią Rosji na Ukrainę na szczycie Unia Bałkany Zachodnie na Zamku Bled na Słowenii w czasie prezydencji tego kraju w Unii Europejskiej. No, po czym Unia poszła po prostu do głowy, zmieniła nastawienie i te rozmowy przyspieszyła. Po tym, jak zobaczyła, że sytuacja globalna się zmieniła, że Rosja zaatakowała i trzeba, a Rosja jest obecna na Bałkanach Zachodnich, nie ma co ukrywać. Przypomnę, że w tejże Czarnogórze, o której wspomniałem, parę lat temu Rosjanie inicjowali, wspierali zamach stanu, który się nie udał. Tam dwóch agentów rosyjskich złapano, aresztowano. Natomiast to tutaj właśnie dlatego, żeby te wpływy rosyjskie neutralizować, Unia teraz przyspiesza te negocjacje. I dobrze, szkoda, że Polski nie słuchano, bo Polska od początku mówiła, że trzeba Unię Europejską nie tyle pogłębiać, nie tyle iść w kierunku pewnej centralizacji, federalizacji, tylko ją poszerzać. No i znowu okazało się, że wyszło na nasze.
A jak Unia Europejska ustosunkowała się do sytuacji na Bliskim Wschodzie i także do tej sytuacji humanitarnej? Czy jakieś ważne decyzje zapadły?
Właśnie to bardzo ważny wątek i dziękuję za to pytanie. Ja tylko przypomnę, że pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, to jej oświadczenie niedawne w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie, to była, można powiedzieć, copy play tego, co wcześniej powiedział Waszyngton. I uwaga, spotkało się z to bardzo krytyczną reakcją szeregu państw członkowskich Unii Europejskiej. Nawet szereg komisarzy też mniej lub bardziej publicznie wypowiedzi. No, dla mnie, jako człowieka, który jest dość długo w polityce, był to bardzo wymowny dowód na to, że uwaga, pani von der Leyen stara się o stanowisko sekretarza generalnego NATO, skoro kupił jej amerykańskie w tym zakresie oświadczenia. Skądinąd wybory na sekretarza generalnego NATO formalnie odbędą się parę miesięcy po wyborach na szefa Komisji Europejskiej. Na to stanowisko, które obecnie zajmuje pani przewodnicząca Ursula Gertrud von der Leyen, ma mniejsze szanse i z każdym miesiącem coraz mniejsze. Choćby w Niemczech nie sądzę, żeby ją polityk z partii Angeli Merkel i Friedricha Merca poparł socjaldemokratyczny kanclerz Olaf Scholz. I dlatego przestawia tą zwrotnicę, przestawia wajchę na starania o bycie jedynką w NATO i stąd takie, no, bardzo, powiedziałbym, oświadczenia, które idą zupełnie ręka w rękę z Amerykanami, gdy chodzi o Bliski Wschód. Natomiast także reakcja Europarlamentu w tej sprawie i sporej części krajów członkowskich Unii Europejskiej pewnie zaskoczyła Izrael, bo była to reakcja, która, no, właśnie podkreślała konieczność wsparcia humanitarnego, pokoju, otworzenia korytarzy humanitarnych, więc no, nie było to na pewno pomyśli Izraela. I to, no, wyraźnie widać, słychać i czuć, że to nastawienie przez bardzo wiele lat takie bardzo proizraelskie, ono zaczęło się zmieniać już zresztą wcześniej przed tą wojną i również w dalszym ciągu się zmienia.
To jeszcze na zakończenie spójrzmy na polską scenę polityczną. Słuchał pan exposé premiera Donalda Tuska?
Słuchałem exposé, słuchałem także wystąpienia u pana prezydenta i mam wrażenie, że są podzielone role w tym teatrze. To znaczy premier Tusk odgrywa rolę polityka, który ma się uśmiechać, ładnie mówić i generalnie gadać o polityce miłości, a ministrowie jego rządzie mają w sposób bardzo bezwzględny uprawiać polityczny hejt. Zresztą, wie pani, no, to jest tak, że Donald Tusk ładnie mówił pana prezydenta, obiecuje, przysięga Polakom, że będzie walczył o praworządność, po czym po 2 godzinach od tego swojego wystąpienia domaga się, pada wniosek o odwołanie szefa CBA, mimo że kadencja szefa tych służb antykorupcyjnych w Polsce kończy się za pół roku. To jest wbrew prawu, a więc jak widać tutaj jest dosyć spektakularny rozdźwięk między słowami a czynami.
I tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Drodzy państwo, mamy godzinę 8:33. Poranek Wnet trwa. Dzisiaj gramy muzykę świąteczną. Pod numerem drugim jest Shakin' Stevens. W takim razie słuchamy i wracamy za momencik. Trwa 42 minuty po godzinie 8, chwila reklama za momencik, a już nie będzie reklam, Wojciech mi przekazuje. No to w takim razie pora na zapowiedź Studia Zanysu.
Studio Zanysu.
A to, drodzy Państwo, oznacza, że jest z nami pan Jan Bogatko. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No i jak zawsze pytanie, czym żyją niemieckie media, czym żyje niemiecka polityka?
Niemiecka polityka żyje swoim życiem. Niemieckie media bardzo wspierają tę niemiecką politykę, mimo że nie brak oczywiście głosów krytycznych, no bo ta koalicja rządząca, która w tej chwili sprawuje władzę w Berlinie, nie cieszy się najlepszą opinią wśród wyborców i to wielu, wielu irytuje. Przy czym zauważyć trzeba, no nawet jakby się zmienił rząd w Niemczech, gdyby doszło do przedterminowych wyborów i teraz CDU sięgnęłaby po ster rządów, no to kogo będzie miała dla towarzystwa? Oczywiście będzie miała Zielonych, być może SPD, jeżeli ta partia się jeszcze utrzyma, ponieważ jej notowania lecą na łeb, na szyję. W każdym razie nic się nie zmieni. Na tym polega polityka niemiecka. Ona jest absolutnie niezmienna. Bez względu na to, kto wygra wybory, zawsze będzie sprawowana taka sama władza. To inaczej jest oczywiście w innych krajach. Inaczej jest na przykład w Polsce. Wczoraj była demonstracja, która popierała telewizję polską. No tam było dużo osób, kilkaset, niektórzy mówią nawet, że 1000 osób brało udział w tej demonstracji. No więc można byłoby przypuścić, że tego rodzaju wydarzenie by przyciągnęło jakieś niemieckie media. Nic z tego. Gdyby to było 5 przedstawicieli obywateli PRL, albo gdyby to była tak zwana babcia Kasia, nawet solo w występie indywidualnym, to mogła być pewna, że będzie jej działalność ujęta na łamach niemieckich mediów, ale jakieś 1000 osób broni telewizji polskiej. No kogo to obchodzi? Oczywiście tutaj nikogo to nie obchodzi, dlatego nie ma żadnego echa w mediach. Te media są lewicowe i one nie będą zamieszczały jakichkolwiek informacji, które by sprzeniewierzały się tej lewicowości, tej misji, którą te media mają do spełnienia. One mają wielką, przecież bardzo przyczyniły się do zwycięstwa 13 partii politycznych w Polsce, które tworzą koalicję Tuska. A więc o demonstracji w Warszawie ani słowa, no bo po co, jeżeli się sięgnie nawet i wejdzie do internetu, żeby poszukać jakichś demonstracji w Warszawie dotyczących mediów, no to oczywiście wszystko to będą demonstracje przeciwko mediom reżimowym, jak to się tutaj mówi, czyli przeciwko Telewizji Polskiej, Polskiemu Radiu. Na szczęście nikt nie demonstruje przeciwko nam, no więc to jest bardzo dobra wiadomość, można by powiedzieć. Niemcy mają też inne sprawy. Mają sprawy dość poważne. Mają do tych poważnych spraw należy na przykład udaremniony zamach Hamas w Niemczech, w Berlinie. Niemiecka policja, służba bezpieczeństwa, prokuratura aresztowały 4 członków, którym się zarzuca przynależność do organizacji terrorystycznej Hamas. Aresztowano ich w czwartek w Niemczech i w Holandii. Oni planować mieli zamachy na żydowskie instytucje w Berlinie. W Niemczech jest bardzo dużo żydowskich instytucji, do których zalicza się przede wszystkim synagogi. One są chronione. Są chronione przez policję. Zawsze istnieje tam obstawa, zawsze stoi jakiś radiowóz policyjny, ponieważ rzeczywiście one są zagrożone. One są zagrożone i to zagrożenie jest z różnych stron. Wiele lat temu oczywiście podejrzewano i głównym czynnikiem zagrażającym żydowskim instytucjom w Niemczech były tak zwane ugrupowania skrajno-prawicowe, jak się nazywa, lewackie narodowo-socjalistyczne bojówki, które w tym czasie w Niemczech działały. Dzisiaj one raczej są już na wymarciu. Ich miejsce zastępują Palestyńczycy, zastępują Arabowie mieszkający w Niemczech, no i duża grupa lewackiej młodzieży, która ma nastawienie antyizraelskie, a właściwie dokładniej na to patrząc i antysemickie. I to stanowi dość duże zagrożenie. Przypuszcza się, że czwórka aresztowanych, podejrzanych za członkostwo w Hamas, mieszkańców Rotterdamu i Berlina, to przygotowywała ten arsenał, który miał być wykorzystany do ataków na różnego rodzaju placówki w Berlinie. No więc to byłoby już bardzo groźne. Broń, magazyny broni, więc to wskazywałoby na coś w rodzaju zamachów terrorystycznych pierwszego rzędu. Tego w Niemczech już dawno nie było. Ministerstwo Sprawiedliwości tutaj się tym zajęło. Przeprowadzono operacje wymierzone przeciwko Hamas w Niemczech. Akcje te były jednak skrytykowane przez niemieckie partie opozycyjne, ponieważ odbyły się dopiero w tygodnie po tym, jak kanclerz Olaf Scholz zapowiedział, że wystąpi ostro przeciwko Hamasowi. No to nie jest takie proste. Niemieckie placówki, niemieckie państwo, kanclerz, jeżeli mówią, że ostro i zdecydowanie wystąpią, to nie wiadomo, jaki jest to stopień ostrości, na ile to jest zdecydowane i kiedy to nastąpi. To nie jest takie proste. Musi być rozważone, przedyskutowane, musi być przeanalizowane, muszą być zapytani eksperci. Ci eksperci muszą powiedzieć, co w tym kierunku będą chcieli zrobić, jak to pójdzie, w jaki sposób będzie to realizowane i dopiero wtedy podejmuje się jakieś decyzje. Na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie te decyzje były podjęte nieco wcześniej, dlatego że młodzież na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, niemieckie uczelnie, tak jak i polskie, są coraz bardziej lewicowe, rozpolitykowane. I w zasadzie to nie są szkoły wyższe, tylko jest to rodzaj jakiegoś repetytorium z marksizmu, leninizmu, czy jak to nazwać. Aktywiści, sami określający się jako antyizraelscy, godzinami zajmowali salę wykładową Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, gdzie oczywiście na ścianach istniały hasła antyizraelskie, antysemickie, antyżydowskie. Dochodziło nawet do rękoczynów. Opluto jakąś studentkę, która chciała zwrócić uwagę i powiedzieć, że ona jest innego zdania. Ona może być innego zdania, naturalnie, ale tylko u siebie w domu. Natomiast na uniwersytecie panuje wolność słowa. To znaczy, to słowo tylko ma lewica i ono je wykorzystuje w całości i ono mówi, co i w jakim kierunku ma się w tym kraju dziać. No w końcu weszła policja. To trwało bardzo długo, dlatego że władze uniwersytetu zastanawiały się nad tym, czy to dobrze wyjdzie. Znowu jest to rozważanie za i przeciw, eksperci, rady, doradcy i dopiero po wielu godzinach pojawiła się policja. Na szczęście nie było zagrożenia. Okazuje się, że ten magazyn Hamas z bronią widocznie już nie istnieje albo jest bardzo daleko, także nie można było wystąpić tutaj przeciwnikom politycznym. Niemieckie media także zwracają uwagę na sprawy polskie z dalszej perspektywy, a mianowicie FAZ był niesłychanie zaskoczony, że polskie media liberalne manipulowały tematem migracji. No co, kto to może pomyśleć, żeby polskie liberalne media manipulowały? No przecież Gazeta Wyborcza, żeby manipulowały. To jest niemożliwe. Gazeta Wyborcza właśnie, jak podaje FAZ, złożyła samokrytykę, że rzeczywiście nie było żadnego zamordowanego dziecka palestyńskiego czy jakiegoś uchodźczego, które miało doprowadzić do zaostrzenia sytuacji nad granicą. No wiadomo, że zarówno film pani Agnieszki Holland, jak i cała ta operacja to była wymierzona w Polskę jako taką i dlatego też stąd te straszliwe wiadomości o tym, co się dzieje na granicy, jak mordercza jest Straż Graniczna. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz, czy ten płot na granicy zostanie rozebrany wbrew interesom Niemiec, które bardzo optują za tym, żeby ten płot utrzymać, które się bardzo cieszyły z jego budowy. Ja przeprowadziłem na ten temat wywiad, rozmawiałem z premierem Landu Saksonia, z panem Kretschmerem, który był zachwycony i dziękował Polsce za to, że zbudowano ten płot na granicy, dzięki któremu turyści, którzy sprowadzani byli przez Putina i Łukaszenkę, nie mogli wjeżdżać na teren Polski, a z terenu Polski dalej do Niemiec, bo ich głównym celem przyjazdu nie jest przecież Polska. Oni tu nie mają rodzin, nie mają swoich klanów, nie mogą prowadzić swojej działalności, swojego biznesu. Oni muszą jechać do Berlina. Berlin jest tym miastem, w którym oni oddychają pełną piersią i w którym to mieście znajduje się ponad 100 tysięcy Arabów, którzy pomogą im, którzy będą razem z nimi prowadzić różnego rodzaju biznesy i sprawiać, żeby ci ludzie czuli się tam dobrze. No i tu można byłoby przejść oczywiście do tematu szkoły. Ci ludzie nie muszą uczyć się wcale niemieckiego, żeby funkcjonować w Berlinie. Dzieci, które idą do szkoły, one po niemiecku znają tylko może 2-3 słowa i to obniża poziom wszystkich dzieci w szkołach, co sprawia, i to widać teraz po badaniach PISY, że szkoły niemieckie są bardzo źle przygotowane, że niemieccy uczniowie mają bardzo złe wyniki, że to wygląda wszystko źle i będzie wyglądać jeszcze gorzej z każdym miesiącem i każdym rokiem. Chyba, że co? To chyba, że zamknięto by granice, co jest rzeczą niemożliwą. One są kontrolowane, rzecz jasna, kontrolowana jest granica z Austrią, kontrolowana jest granica z Czechami, kontrolowana jest granica z Polską. Na tej granicy widzę tutaj, zresztą codziennie przejeżdżając przez most świętego Jana Pawła II do polskiego Zgorzelca, widzę niemieckie samochody Policji Federalnej, bo sprawami granicznymi zajmuje się tu Policja Federalna, nie landowa, które kontrolują samochody głównie na rejestracji niezgorzeleckiej przyjeżdżające albo z głębi Polski, albo z innych miast niemieckich. Głównie duże samochody, głównie busy, którymi można przewieźć więcej osób, bardziej wieczorami, kiedy nie wiadomo dokładnie, kto w tych samochodach siedzi. Te kontrole są prowadzone. Dzięki temu spadła liczba przyjeżdżających osadników do Niemiec, który się nazywa nadal tutaj uchodźcami. Mimo że ta liczba jest oczywiście wielka, to stara się ją teraz w jakiś sposób wyhamować, ograniczyć, tak, dlatego że po prostu, jak mówią niemieccy politycy, łódź jest pełna, ale ja to słowo łódź jest pełna, to zdanie słyszę już od jakichś 40 lat, o ile sobie dobrze przypominam. To zawsze za każdym razem mówiono, aż któregoś dnia Angela Merkel powiedziała: witamy, serdecznie witamy, i od tego czasu zaczął się nie problem, a dramat. Ten dramat, który teraz Niemców niesamowicie obciąża.
A więcej takich informacji oczywiście w studio z Anny są. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy z gospodarzem tegoż studia. Pan Jan Bogatko był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Halo, halo. Halo. Czy słyszymy się?
Halo, halo. Ja słyszę pana doskonale. Słyszymy
Mam
się
problemy.
Bardzo serdecznie. Tak,
nie
teraz
wiem, czy jestem słyszany.
Pan jest słyszany, ale już w takim razie dziękujemy. Jan Bogatko, studio za Nysą. Na portalu wnet.fm można wysłuchać oczywiście wszystkich tych audycji. Przypominam o Patronite, patronite.pl/radiownet. Wojciech Piątek zrealizował Poranek Wnet, wydał Mikołaj Murkociński, Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli z Państwem także podczas transmisji na naszym YouTubie. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję.